O, jak trudno jest stać się człowiekiem. Nawet wtedy, gdy byłeś już na froncie, gdyś już leżał pod bombami, gdyś stąpał po minach, to dopiero początki, przesłanki męstwa. To jeszcze wcale nie wszystko. Minęło wiele lat. Miałem już za sobą szarażki i specobozy. Zachowywałem się już z zupełną swobodą, coraz hardziej. Już nigdy więcej dział operacyjny nie próbował mnie jednać żadnymi faworami i przyzwyczaiłem się do tej beztroskiej pewności, że na moich aktach widnieje znak jakości nie próbować werbunku. Potem przyszło zesłanie. Spędziłem na nim prawie 3 lata. Już zaczęło się robić luźniej wśród deportowanych, już pozwolono wracać wielu zesłanym narodom. Już ci, co zostali, idąc na kontrolę do komendantury, pozwalali sobie na żarciki. Już przetoczył się 20. zjazd. Wydawało się, że wszystko raz na zawsze się skończyło. Z zapałem snułem plany wyjazdu do Rosji, gdy tylko zostanę zwolniony. Ale któregoś dnia, gdym wychodził z zawrota szkolnego dziedzińca, jakiś przyzwoicie ubrany cywil, Kazach, zawołał mnie, podszedł bliżej i nader uprzejmie podał mi rękę. Znał moje imię wraz z imieniem ojca. Pogadajmy chwilę. I grzecznym gestem wskazał na budynek komendantury. Kiedy śpieszę się na obiad, odparłem. A może wieczorem znajdzie się wolna chwilka? Wieczorem też nie. Gdy miałem wolny wieczór, pisałem powieść. No to jutro. O której? Ale się przyczepił. Trzeba było zgodzić się na ten jutrzejszy termin. Spodziewałem się, że będzie ze mną rozmawiał o rewizji mojej sprawy. Mniej więcej w tym okresie zrobiłem głupstwo, posłałem do Moskwy podanie o anulowanie wyroku zesłania, więc tym samym znalazłem się w pozycji petenta. Takiej okazji GB nie mogło przegapić. Ale pełnomocnik operacyjny z okręgu z całą pompą usadowił się w gabinecie naczelnika delegatury rejonowej MWD, osobiście zamknął drzwi i wyraźnie nastawił się na prowadzenie wielogodzinnych rokowań, już przez to utrudnionych, że po rosyjsku mówił nie najlepiej. Mimo to nie minęła nawet godzina, a już połapałem się, że chodzi mu nie tyle o rewizję mojej starej sprawy, ile o zaofiarowanie mi stanowiska konfidenta. Wolno sądzić, że amnestionowanie części zesłańców przerzedziło kadry donosicieli. Rozśmieszyło mnie to i zasmuciło. Zasmuciło, bo zależało mi na każdym kwadransie. Rozśmieszyło, bo w marcu 1956 roku rozmówki takie wydawały mi się tak samo niestosowne jak nagły zgrzyt noża po talerzu podczas biesiady. Spróbowałem żartem zwrócić uwagę na tę niestosowność, ale wszystko na nic. Ani myślał popuścić. Zacisnął szczęki z powagą buldoga. Wieść o wszelkich ulgach dociera zwykle na prowincję z 3-, 5-, 10-letnim opóźnieniem, tylko wiadomości o zaostrzeniu kursu dochodzą tu bez zwłoki. Facet zupełnie jeszcze nie rozumiał, co to za rok będzie ten 56. Spróbowałem więc przypomnieć, że skasowano nawet Ministerstwo Bezpieczeństwa. Ale facet z ożywieniem i radością zapewnił mnie, że Komitet do Spraw Bezpieczeństwa to zupełnie to samo, że ani kadry, ani zadania nie uległy zmianom. W tym czasie cechowała mnie już kawaleryjska wręcz niefrasobliwość w stosunku do ich przesławnej instytucji. Czułem, że byłem w zgodzie z duchem epoki, gdybym posłał go tam, gdzie powinni byli wszyscy oni znaleźć się już dawno i zasłużenie. Bezpośrednich skutków dla siebie wcale się nie obawiałem. Nie mogło dojść do nich tamtego iście cudownego roku. I jaka to by była frajda, gdybym wyszedł od niego, trzasnąwszy drzwiami. Ale tu pomyślałem o swoich rękopisach. Całymi dniami leżą w mojej chałupce. Chroni je tylko słaby rygielek u drzwi i niezbyt przemyślne zabezpieczenie wewnątrz. Nocami wyciągam je i piszę. Jeśli rozwścieczę tych z KGB, na pewno zechcą się zemścić. Poszukają czegoś kompromitującego i co, jeśli znajdą wtedy rękopis? Nie, trzeba iść na ugodę. O, co za kraj! Jaka klątwa na nim ciąży, że nawet w okresie największej wolności człowiek najbardziej wolny wewnętrznie nie może pozwolić sobie na najmniejszy zatarg z żandarmami. Nie może cisnąć im w oczy wszystkiego, co o nich myśli. Otóż jestem ciężko chory. Choroba nie pozwala mi przysłuchiwać się ani podglądać innych. Dość mam swoich trosk. To chyba wystarczy. Oczywiście to mizerny wykręt. Mizerny, bo uznaje tym samym ich zasadnicze prawo do szantażowania ludzi. A trzeba właśnie wyśmiać i obalić to prawo. Jest to odmowa na klęczkach. A ten cham jeszcze nie ustępuje. Jeszcze przez pół godziny dowodzi, że nawet ciężko chory też powinien współpracować. Ale widząc, że ani myślę ustąpić, nareszcie się zmitygował. A jakieś zaświadczenie macie? Jakie zaświadczenie? No, żeście tacy chorzy. Zaświadczenie mam. No to je przynieście. Bo przecież musi się wykazać, musi wykonać plan dnia. Chcę mieć usprawiedliwienie, że kandydatura wytypowana była dobrze. Tylko nikt nie wiedział, że kandydat tak poważnie choruje. Nie po to żądał zaświadczenia, aby je po prostu przeczytać. Chciał je tylko wszyć do akt, żeby móc odczepić się od tej historii. Dałem mu to zaświadczenie i w ten sposób rachunek został wyrównany. Były to miesiące największego w ciągu całego półwiecza rozkwitu wolności w naszym kraju. A jeśli ktoś nie miał zaświadczenia? Talent opera polega na umiejętności znalezienia od razu właściwego wytrycha. Rzecz dzieje się w obozie na Syberii. Niejaki U, urodzony w jednym z krajów nadbałtyckich, lecz dobrze znający język rosyjski, dlatego też został wybrany, zostaje wezwany do komendanta, ale w jego gabinecie zastaje jakiegoś nieznanego kapitana o nosie orlim i spojrzeniu iście bazyliszkowym, hipnotyzującym. Proszę dobrze zamknąć drzwi, rozkazuje kapitan całkiem serio, zupełnie jakby za chwilę mogła tu wpaść jakaś wraża banda. Zmarszczył krzaczaste brwi i nie spuszcza z U płonących oczu. I już nasz U czuje, jak wszystko się w nim obrywa, jak go coś piecze i dusi. Jeszcze przed wezwaniem kapitan zebrał o więźniu wszelkie dane, to jasne. I już z góry zdał sobie sprawę, że wszystkie numery, 1, 2, 3, 4, tu odpadają. Że tu zastosować trzeba coś innego, mocniejszego. Ale jeszcze kilka minut patrzy bez mrugnięcia w czyste i bezbronne oczy U, mierząc się z nim spojrzeniem, a jednocześnie gasząc w nim siłę woli i wznosząc niewidzialnym gestem to, co za chwilę ma spaść na kark więźnia. Oper niewiele traci czasu na wstępy, ale to, co mówi, wypowiada nie tonem pogadanki politycznej, lecz z napięciem, zawieszając głos, jakby mówił o czymś, co nie dziś, to jutro wybuchnąć ma w ich podobozie. Czy wiecie, że świat podzielił się na dwa obozy i że jeden z nich skazany jest na nieuchronną klęskę i że wiemy dobrze, który? A wy wiecie, o który to chodzi? Otóż jeśli chcecie żyć jeszcze trochę, musicie odbić od kapitalistycznego, tkniętego zgnilizną brzegu i przybić do nowego brzegu. Znacie powieść Willisa Łacisa ku nowym brzegom, pisarza Łotewskiego, faworyta Stalina. Rzuca jeszcze kilka takich zdań, ani na chwilę nie przestając wpijać w U palącego, groźnego spojrzenia. Gdy już sobie ustalił w myśli numer wytrycha, pyta z akcentowanym niepokojem w głosie. No, a jak tam z waszą rodziną? I wszystkich krewnych wymienia po imieniu, jakby ich znał. To znaczy, że już się zajął rodziną U. To już poważna sprawa. Rozumiecie, jak sądzę, hipnotyzuje rozmówcę wzrokiem, że wy i wasza rodzina to jedna całość. Jeśli zrobicie fałszywy krok i zginiecie, to rodzinę waszą czeka też zguba. Rodzinom zdrajców, tu już głos podnosi, nie pozwalamy zarażać zgnilizną zdrowego środowiska sowieckiego. A zatem musicie wybrać jeden z dwóch istniejących światów. Wybrać życie albo śmierć. Proponuję wam, abyście zobowiązali się do pomagania naszemu wydziałowi. Jeśli odmówicie, wasza rodzina będzie w całości zesłana do obozów. Mamy pełnię władzy. Tu na pewno ma rację. I nie jest naszym zwyczajem odstępowanie od raz powziętych zamiarów. Tu też miał rację. Skorośmy na was postawili, to będziecie współpracować z nami. Wszystko to zwaliło się na U znienacka, Nie przygotował się do podobnej rozmowy, nie myślał nigdy o tym. Sądził, że donoszą tylko łajdaki, ale żeby ktoś miał jemu robić takie propozycje? Uderzenie było czołowe. Żadnych manewrów zwodzących, żadnej straty czasu. A kapitan już czeka na odpowiedź. Za chwilę wybuchnie i wszystko się rozleci. U tymczasem myśli gorączkowo. A bo to niemożliwe? Dla nich? Czy szczędzili kiedykolwiek rodziny więźniów? Toż nie mieli żadnych skrupułów. Przy rozkułaczaniu deportowali całe rodziny z maluchami włącznie i jeszcze pisali o tym z dumą w gazetach. Nasz U miał też okazję widzieć wyniki działalności organów w krajach nadbałtyckich w latach 1940-41. Oglądał na dziedzińcach więziennych sterty rozstrzelanych podczas odwrotu sowieckich wojsk. I w 1944 roku słyszał audycje nadawane z Leningradu dla mieszkańców Łotwy, Litwy i Estonii. Przypominały spojrzenie kapitana, tak były pełne gruźb i mściwej pasji. Zapowiadano w nich, że władza sowiecka rozprawi się ze wszystkimi, ale to dosłownie ze wszystkimi, którzy okazują pomoc nieprzyjacielowi. A nauczyciel, a robotnik fabryczny, a konduktor tramwajowy, a każdy, kto żyje z pracy zarobkowej, przecież ci ludzie też okazują pomoc. Nie pomaga okupantom tylko spekulant z rynku i partyzant z lasu. Bezwzględny ton tych bezmyślnych audycji leningradzkich pchnął w 1944 roku kilkaset tysięcy ludzi do ucieczki na teren Skandynawii. Więc jak od nich teraz oczekiwać zmiłowania? Blagania nie pomogą. Trzeba wybierać. Ponieważ U sam jest pod wpływem legendy rozpowszechnianej przez organy na ich własny temat, więc nie wie, że machina ta nie działa wcale w sposób tak bezbłędny i zsynchronizowany, aby już za tydzień zesłać na Syberię rodzinę więźnia, który dziś właśnie odmówił szpiclowania w syberyjskim oboziku. I jeszcze ważniejszej rzeczy U nie rozumie. Źle myśli o organach, ale prawda o nich jest jeszcze gorsza. Wkrótce już przyjdzie na to czas i wszystkie takie rodziny, wszystkie te setki tysięcy rodzin zostaną posłane za jednym zamachem na zesłanie, na zagładę, bez względu na to, jak się właściwie sprawują ojcowie w obozach. Strach o własną skórę nie zmusiłby go do ustępstw, ale U wyobraził sobie żonę i córkę w obozie. O, w tych barakach, gdzie rozpusty żadną nawet szmatą się nie zasłania, gdzie żadnej obrony kobieta nie znajdzie, jeśli ma mniej niż 60 lat. I tu się załamał. Wytrych dobrany był prawidłowo. Żaden inny by się nie nadał, a ten, owszem. No, ale jeszcze próbuję grać na zwłokę. Muszę się zastanowić. Dobrze, 3 dni macie do namysłu, ale wara pytać kogokolwiek o radę. Za rozgłoszenie tajemnicy, rozstrzelanie. U zasięga jednak rady pewnego swego krajana. Na niego właśnie każą mu później napisać pierwszy donos. Z nim do spółki go też zredaguje. Ale krajan też jest zdania, że nie wolno narażać rodziny. W trakcie drugiej wizyty u kapitana U podpisuje cyrograf. Otrzymuje pierwsze zlecenie i kontakt. Niech tu więcej nie przychodzi. Wszystko ma załatwiać przez zwolnionego spod straży prydurka Froła Rabinina. To bardzo ważne punkty oparcia w pracy obozowego opera. Wszyscy ci rezydenci rozsiani po obozie. Frau Rabinin to osoba popularna. Frau Rabinin ma stale jakąś lewą robotę, ma osobną kabinkę i zawsze udaje mu się wykombinować trochę pieniędzy. Z pomocą opera zdołał on spenetrować wszystkie głębie i nurty obozowego życia, a teraz lekko ponad nimi szybuje. Tacy rezydenci są to liny, na których cała sieć jest rozpięta. Frau Rabinin poucza U, że przekazywać donosy należy gdzieś w ciemnym kątku. W naszej robocie najważniejsza jest konspiracja. Wzywa go do swojej kabinki. Kapitan niezadowolony jest z waszej informacji. Trzeba tak pisać, żeby z tego był materiał na człowieka. Zaraz wam pokażę. I ten kulfon uczy spotulniałego, poszarzałego inteligenta U, jak trzeba pisać świństwa o ludziach. Ale widząc, że U tak skisł, Rabinin dochodzi do wniosku, że trzeba tego pętaka jakoś ośmielić, dać mu ostrogę, dodać otuchy. Powiada więc życzliwym już tonem: słuchajcie, przecież wam tu ciężko. Czasem chciałby człowiek dokupić sobie czegoś do żarcia. Kapitan chce wam pomóc. Bierzcie, to dla was. Wyciąga z portfela 50 rubli. To kapitańskie, zaraz widać, jak mało ich obowiązuje sprawozdawczość finansowa, może ich jednych w całym kraju. I wtyka je naszemu U. I oto na widok tej bladozielonej żaby, jaką mu każą tu jeść, pryskają nagle czary kapitana Bazyliszka, cała hipnoza, wszystkie pęta, znika cały lęk, nawet o rodzinę. Wszystko, co tu się stało, cały sens tego koszmaru materializuje się w tym wstrętnym świstku nasyconym zielonkawą limfą, w tych zwyczajnych srebrnikach judaszowych. I nie myśląc już o tym, co stanie się z rodziną, U, w naturalnym odruchu obrzydzenia, odrzuca banknot, a niedomyślny rabinin znów mu go wtyka. Wówczas U strąca go na podłogę i wstaje, nareszcie z ulgą, nareszcie wolny. Za nic już sobie mając i pouczenia rabinina, i własny podpis na kapitańskim cyrografie, i wszelkie papierkowe zobowiązania, tak mało ważne w obliczu wielkich obowiązków ludzkich. Wychodzi, nie dbając o nic. Idzie przez zonę lekko nogi i wolny. Wolny. No, niezupełnie. Gdyby oper był tempakiem, to sprawa ciągnęłaby się dalej. Ale kapitan Bazyliszek zrozumiał, że dureń rabinin złamał ząbek, że wepchnął nie ten wytrych, co należy. W tym obozie już żadne macki nie sięgały po U. Rabinin udawał, że go nie widzi. U uspokoił się i nawet się rozpogodził. Zaczęto właśnie wysyłać więźniów do specobozów. I U znalazł się w Stieplagu. Tym bardziej był pewien, że wszystko się skończyło, ale nie. Ślad w aktach widocznie pozostał. Pewnego dnia U został wezwany do pułkownika. Podobno zgodziliście się na współpracę, ale nie zasługujecie na zaufanie. A może nie wyjaśniono wam dobrze, o co chodzi? Ale ten pułkownik już nie budził w naszym U lęku. Całą rodzinę U, podobnie jak mnóstwo rodzin innych Baltów, już deportowano na Syberię. Nie ulegało wątpliwości, że trzeba jakoś odczepić się od groźnych natrętów. Tylko jaki znaleźć pretekst? Pułkownik przekazał U jakiemuś lejtnantowi do dalszej obróbki. Lejtnant wysilał się, groził, mamił obietnicami, a nasz U tymczasem zastanawiał się, co i w jaki sposób powiedzieć mu na odczepne. U był człowiekiem wykształconym i niewierzącym. Mimo to doszedł do wniosku, że ocalić go może tylko odwołanie się do religii. Nie bardzo to było zgodne z zasadami, ale okazało się sposobem skutecznym. Oznajmił więc na przekór prawdzie: muszę wam wyznać szczerze, że wychowany zostałem w duchu chrześcijańskim i dlatego współpraca z wami jest dla mnie wykluczona. I tyle. I wielogodzinne namowy lejtnanta skończyły się jak nożem uciął. Zrozumiał, że ten numer nic nie da. Potrzebnyście nam jak psu piąta noga, wrzasnął ze złością. Pisz więc oświadczenie, że się nie zgadzasz. Znów musi być na piśmie. Obozi też napisz. Koniecznie to wyjaśnij. Widocznie sprawa każdego donosiciela musi kończyć się tak, jak się zaczęła, specjalnym papierkiem. Powołanie się na Chrystusa również lejtnantowi odpowiadało. Nikt z wydziału operacyjnego nie mógłby już mu zarzucić, że coś zaniedbał, że mógł jeszcze jakiś chwyt zastosować. Czy nie zgodzi się bezstronny czytelnik, że pierzchają oni przed imieniem Chrystusowym, jak diabły przed święconą wodą, przed dzwonem na jucznię? Oto dlaczego nasz reżim nigdy nie pogodzi się z religią chrześcijańską. I próżno to nam zachodni komuniści obiecują. Zdarto ci skórę, szykuj następną. Czy można komuś uciąć łeb, skoro już raz był ścięty? Można. Czy można zedrzeć skórę z człowieka, jeśli już raz mu ją zdarto? Można. Wynalazku tego dokonano w naszych obozach. Wymyślono to na archipelagu. I niech nikt nie mówi, że brygada jest jedynym komunistycznym uzupełnieniem teorii kar. A drugi wyrok obozowy to betka? Rzeki skazańcze spływające na archipelag ze świata dookolnego nie rozlewają się tu spokojnie, ale raz jeszcze zostają przepompowane rurami ponownego śledztwa. O, błogosławione są zaiste te okrutne satrapie, te despotie, te barbarzyńskie państwa, w których nie wolno kłaść aresztu na kimś, kto już został aresztowany. Gdzieś kogoś siedzącego w więzieniu nie można już uwięzić, gdzie po wyroku nie wzywają już człowieka do sądu, gdzie skazaniec nie może być za to samo skazany po raz wtóry. A u nas to wszystko jest możliwe. Toć człowieka rozdeptanego, zgubionego, zrozpaczonego, tym łatwiej jest ogłuszyć obuchem topora. Bij leżącego, oto etyka naszej służby więziennej. Kto mości drogę trupami, ten dalej zajdzie. Oto etyka naszych pełnomocników operacyjnych. Istnieje pogląd, że śledztwo wewnętrzne i sąd w obozie też wynaleziono na Sołówkach, ale tam po prostu strzelano ludziom w łeb pod dzwonnicą. W okresie zaś pięciolatek i przerzutów rakowych zamiast kuli wszedł w użycie powtórny wyrok obozowy. Jak zresztą można byłoby bez tych powtórnych trzecich, czwartych wyroków zatrzymać w obrębie archipelagu i zgładzić wszystkich, komu to było przeznaczone? Repetowanie kar jest takim samym typowym przejawem życia archipelagu, jak zdolność do regeneracji ogona jest typową cechą jaszczurki. Jak długo tłucze się życie w naszych obozach, jak długo kostnieje z zimna nasz los zesłańczy, tak długo wisi nad głowami skazańców groźba, że spadnie na kark druga kara, jeszcze nim się ta pierwsza skończy. Te repety dawano w obozach już od dawna, ale najwięcej ich było w latach 1937-38 i podczas wojny. W latach 48-49 główna masa tych powtórek przypadła na obszary leżące poza granicami archipelagu, bo przegapili, bo nie dopatrzyli, bo nie wszystkim dano te domiary jeszcze w obozie i teraz trzeba było wyłapywać ich na wolności i zaganiać z powrotem za druty. Tych właśnie nazywano repetentami, skazani zaś w obozie nawet osobnego przezwiska nie mieli. I był to w istocie akt miłosierdzia, choć tak mechanicznego, że w 1938 roku te obozowe repety dawano bez ponownego aresztowania i śledztwa, bez rozprawy sądowej. Wzywano po prostu całe brygady do działu ewidencji i kazano kwitować na piśmie odbiór zawiadomienia o nowym wyroku. Za odmowę podpisu zwyczajnie posyłano do karceru, jak zapalenie w miejscu niedozwolonym. Wyjaśniano nawet całkiem po ludzku. To nie jest dowód, że się przyznajecie do jakiejś winy, tylko kwitek, żeście byli zawiadomieni. Na Kałymie dawano w tym trybie po 10 lat, a w Workucie nawet mniej, 8 albo i 5 lat, na mocy decyzji OSO. I daremny był wszelki sprzeciw, bo czym w ciemnym bezkresie archipelagu różni się 8 lat od 18, dziesiątka na początku od dziesiątki na końcu cyfry? Ważne było tylko to, że dziś nikt cię nie szarpie i nie ćwiartuje. Można dziś uznać za dowiedzione, że epidemia obozowych spraw i wyroków w 1938 roku wybuchła na skutek jakiegoś odgórnego zlecenia. To tam na górze doszli do wniosku, że za mało dotychczas ludziom wrzepiono, że warto dosypać do pełna, a temu i owemu nie pożałować ołowiu i całą resztę porządnie tym nastraszyć. Ale ta gorączka wtórnych wyroków czasu wojny podsycana była od dołu. Podgrzewał ją wesoły ogienek ludowej inicjatywy. Z góry przyszła zapewne wskazówka, w myśl której należało w każdym obozie unieszkodliwić i odizolować od reszty więźniów najbardziej rzucające się w oczy jednostki, które mogłyby w odpowiednich warunkach stać się prowodyrami ewentualnych buntów. Mięsożerne pacholęta w terenie natychmiast doceniły, że jest to żyła złotonośna. Dostrzegli oni szansę uchronienia się przed pójściem na front. Pomysł ten narodził się, jak wolno sądzić, w niejednym obozie i szybko został upowszechniony jako wynalazek pożyteczny, dowcipny i zbawienny. Obozowi czekiści też gołymi piersiami zatykali strzelnice niemieckich bunkrów, tylko że nie były to ich własne piersi. Niech dziejopis spróbuje wyobrazić sobie atmosferę tych lat. Na całym froncie odwrót. Niemcy otoczyli Leningrad, stoją pod Moskwą, są w Woronerzu, doszli do Wołgi, do Kaukazu. Na zapleczu coraz mniej mężczyzn. Każdy zdrowy, młody chłop ściąga na siebie spojrzenia pełne wyrzutu. Wszystko dla frontu. Rząd gotów jest zapłacić każdą cenę, byleby powstrzymać Hitlera. I tylko obozowi oficerkowie, no i bracia ich z bezpieczeństwa, upasieni, gładcy, wypoczęci, wszyscy siedzą na swoich tyłowych posadkach. Mam tu fotografię dobrze odżywionego kuma obozowego. Widać zaraz, że mu bardzo, a bardzo na życiu zależy. A im dalej na północ czy w głąb Syberii, tym spokojniej im się żyje. Ale rozumując trzeźwo, jest to pomyślność chwiejna. Wystarczy jeden okrzyk, a wziąć ich pod światło, tych pyzatych cwaniaczków z obsługi obozów. Brak im wyszkolenia bojowego nie szkodzi. Nadrobią to ideowością. Dobrze jeszcze, jeśli posłano którego do milicji albo do oddziałów zaporowych, ale bywało gorzej. Sformować z nich oficerskie bataliony, rzucić pod Stalingrad. Latem 1942 roku zwija się w ten sposób całe szkoły oficerskie i posyła na front elewów przed promocją. Wszystkich młodych i zdrowych konwojentów już dawno powołano do szeregów. I cóż, obozy się nie zawaliły, więc bez operów też się nie zawalą. Już krążą nawet takie gadki. Mieć zaświadczenie, że jest się wyreklamowanym, to glejt na życie, to szczęście. Jak tu zachować tę pozycję? W sposób prosty i naturalny, wykazując, że jest się niezbędnym tutaj. Trzeba zatem dowieść, że gdyby nie czujność czekistów, to obozy dawno by już eksplodowały, bo to kotły z kipiącą smołą. Bez nich nasz wspaniały front się nie utrzyma. Właśnie tu w podbiegunowych obozach tyraliera pełnomocników operacyjnych odpiera własną białą piersią nacisk piątej kolumny, powstrzymuje marsz Hitlera. To jest ich udział w walce o zwycięstwo. Nie żałując sił, prowadzą dochodzenia i wciąż wykrywają nowe spiski. Dotąd tylko nieszczęśni, wycieńczeni więźniowie, wyrywając sobie wzajem chleb z zębów, toczyli tu walkę o życie. Teraz do tej walki włączyli się bez skrupułów również wszechwładni operczekiści. Ja zdechnę jutro, ale ty już dziś. Zgiń lepiej ty, brudny bydlaku, i uratuj mnie własną śmiercią od zagłady. Oto jak załatwili w obozie ust wym 18 ludzi. Chcieli oni, rozumie się, rozbroić ochronę, przywłaszczyć sobie jej broń, pół tuzina starych strzelb. No a dalej co? Trudno wręcz wyobrazić sobie rozmach dalszych planów. Chcieli poderwać do buntu całą północ, pomaszerować na Workutę, na Moskwę, przyłączyć się do fińskiego marszałka Mannerheima. Więc lecą, a lecą depesze i meldunki, ukręcono łeb wielkiemu spiskowi. W obozach wrzenie, trzeba wzmocnić organy operacyjne. Ale cóż to? Już w każdym obozie wykrywa się spiski, 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 i to coraz groźniejsze, z coraz większym rozmachem organizowane. Te przebiegłe dochodiagi udają tylko, że byle podmuch ich może ocalić, a tymczasem swoimi szponiastymi, pelagrycznymi łapami już sięgają po karabiny maszynowe. O, niech będą dzięki operczekistom.